Czytanie z Księgi Rodzaju. Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę imieniu Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrahama: ponieważ zamknął mnie łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Abraham posłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrahama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdyż już minęło 10 lat, odkąd Abram ożenił się w Kanaan. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienna. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swoją pani. Wtedy Saraj rzekła do Abrama: przez ciebie doznaję zdziwienia. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś czując się brzemienna, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a Tobą. Abram rzekł do Saraj: przecież niewolnica Twoja jest w Twojej mocy. Postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Kiedy Saraj upokorzyła Hagar, ta uciekła od niej. Anioł Pana znalazł Hagar na pustyni u źródła, przy drodze wiodącej do Szur, i zapytał: Hagar, niewolnica Saraj, skąd przybyłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł Pan rzekł do mnie: wróć do twojej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł Pana oznajmił: bardzo rozmnożę twoje potomstwo, tak, że nie będzie można go policzyć. Mówi: jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael. Bo usłyszał Pan, kiedy była się upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak Amalek. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pogrodów. Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nazwał cudzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, któremu Hagar urodziła Izmaela.
Tak na oko pozornie to dziwimy się temu, że z tego wydarzenia Duch Święty, autor Ksiąg Świętych, czyni w naszym życiu osobistym z tego wydarzenia swoje słowo, że tutaj w tym wydarzeniu nie ma dla nas specjalnego pokarmu, bardzo istotnego, ważnego. Tak pozornie mamy ochotę mniemać. Tymczasem w tym wydarzeniu jest jakby echo grzechu z raju. Jakby echo grzechu z raju. Bez oglądania się na wolę Boga, z inicjatywy ludzkiej, z roztropności ludzkiej, powodowani roztropnością ludzką. Bo lata mijają, Bóg milczy, Bóg się nie wywiązuje ze swoich obietnic. W związku z tym pomóżmy Bogu według ludzkiej roztropności, według obyczajów tamtych czasów. Żona niepłodna mogła dać swoją niewolnicę swemu mężowi. I ta niewolnica wiedziała wyraźnie, że ma począć dziecko dla swojej pani. Echo raju. I muszę przyznać, że to wydarzenie w sposób bardzo istotny dotyka jakby źrenicy oka w moim osobistym życiu teraz, gdy otrzymałem takie czytelne, zdefiniowane polecenie: masz podsumować tę przygodę, którą tobie dałem, do której cię powołałem, w związku z Pismem Świętym, napisz dzieło, jakby przez tytuł już to dzieło jest ochrzczone, zapowiedziane. Jestem postawiony jakby na rozdrożu. W momencie, gdy otrzymałem to polecenie, zrezygnowałem z codziennych homilii na internet. Poprosiłem o modlitwy, o 1/10 różańca. Siadłem, zacząłem pisać, sporo napisałem, ale cały czas w swoim wnętrzu wiedziałem, że to nie jest to, że Bóg polecił, ale milczy. Obiecał, ale milczy. I tak jest w jakimś sensie do dnia dzisiejszego. I w pewnym momencie otrzymałem wewnętrzne światło, że to, co mam stworzyć, napisać, to ma być Izaak, a nie Izmael. Bo Bóg w Kościele ma bardzo dużo dzieł, którym na imię Izmael. Jak wiemy, historia Abrahama, że Izmael był źródłem jego i Sary, wielkich cierpień, zmartwień. Słusznie w neokrytnacie stworzono pojęcie duszpasterskiego hagarowania, czyli zamiast żyć we wspólnocie, Pismo Święte czytać jako obietnicę Boże, dać się prześwietlać i jeszcze raz prześwietlać swojej niepłodności. I tutaj wielu ludzi, no, znacie, wiem, że pęka albo przez odejście, albo właśnie przez agarowanie, przez pewien typ agresji, można by powiedzieć, że za. Nie z tych powodów odszedłem z neognatu. Duchowo jakoś jestem w neognacie, ale tym, którzy do mnie przychodzili z problemami, mówiłem, chowaj się w krzyżu, a właściwie Chrystusa z krzyża zapraszaj do swego wnętrza i mów mu to, że ty jesteś ze mną, we mnie, to mi wystarczy. Historia Izmaela jest historią Izraela, który otrzymał dwie tablice w Arce, obietnicę, że dzięki Arce Fiat Marii dwie tablice staną się Jezusem Chrystusem i to Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie uzdolni nas do wyjścia z duchowej niepłodności. Że Ty, Chrystus zmartwychwstały, dopiero sprawi, że miłość Ojca w nas odpocznie, a my odpoczniemy w miłości Ojca. Echo raju. Często w swoich homiliach mówię, że szatan bardzo pracuje nad tym, żebyśmy my robili coś pięknego dla Boga. Pięknego w naszym mniemaniu. My dla Boga. Bo on wie, że wtedy to, co my robimy dla Boga, potraktujemy jako lustro, którym zaczniemy się podziwiać. I to, co my dla Boga traktować jako naszą chwałę, bo to jak uczciliśmy Boga, no ale nasze piersi wystawiamy na pochwały, na odznaczenia. I na drugi plan zejdzie, co Bóg dla nas. A Bóg dla nas ostatecznie zaistniał na wieki, na zawsze w krzyżu, jako baranek Boży. Bo zło świata i szatana nas przerasta, tylko nie przerosło Jezusa Chrystusa. Nie my mamy moc nad szatanem, tylko Syn Boży ma moc nad szatanem. I to taką, że szatan ostatecznie niszcząc Jezusa Chrystusa, chcąc go zniszczyć, zbawia świat i realizm Boga sprawia, każe Jezusowi przez zmartwychwstanie obecni w nas mądrość i moc krzyża, żebyśmy już brali życie z Chrystusa zmartwychwstałego, byli zdolni do krzyża, do tego, żeby być Izaakiem, żeby Bóg Ojciec nas mógł składać w ofierze na górze Moria. Ale nie będziemy wtedy czuli się skrzywdzeni, gdy już będziemy czerpać życie ze zmartwychwstałego Chrystusa, czyli z Ojca i służyć Ojcu. Jeszcze raz mówię, że jest to katecheza wyjątkowej rangi. Hagar, czując, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swoją Panią. Szatan nas jako Kościół, zwłaszcza kapłanów, prowadzi do tego, żebyśmy my byli brzemienni w nasze plany, w nasze działania dla Boga, my dla Boga. Nie lekceważymy krzyża i zmartwychwstania, ale w czynach naszych ostatecznie na to schodzi. Raz w roku, Wielki Piątek, wzywamy wiernych do podziwu czynu Boga Człowieka. A to jest stanowczo za mało. Każdego dnia jesteśmy zanurzeni w świat ludzi oszukanych przez szatana, zbawiających świat z pominięciem krzyża i zmartwychwstania, pięciosiątnicy, uleczenia źródła historii wnętrza człowieka. I tak realizuje się wieża Babel w gorszym czy lepszym wydaniu. Bruksela realizuje najgorsze wydanie wieży Babel. Ale jeżeli my nie stawiamy na pierwszym miejscu w naszym umyśle i sercu krzyża chwalebnego, to praktycznie schodzi na to, że lekceważymy dzieło Boga człowieka. Hagarujemy. Jest ocean cierpienia. Usiłujemy znaleźć ludzi, ludzkie partie, które wydobędą świat z potrzasku. Jest to mit Syzyfa. Hagar urodziła Izmaela, a Izmael jest symbolem Izraela, który zamiast odczytać według Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest tablica, że to jest obietnica Jezusa Chrystusa, nowego przymierza. Za dużo w Kościele jest czynów, które są niby dla Boga, ale są chwałą ludzką, czynów, które są lustrem, które my podziwiamy. Budując kościoły, tworząc uniwersytety, pisząc książki, żeby nas ludzie chwalili, parafianie, biskupi, prowincjałowie. Może zakończę tylko stwierdzeniem. Problem jest. Obyśmy przynajmniej mieli poprawnie postawiony problem i zauważyli za dużo, nie żyjąc Pismem Świętym, dynamiką Pisma Świętego. My dla Boga. Przy zaniku Bóg dla nas. Ty się stań niczym, żeby Bóg stał się w tobie wszystkim. Bo tylko Jego czyny są piękne, wielkie. I szatan nie może tam sobie ubić gniazdka. Czego sobie i wam, mili słuchacze, życzę. Amen. W kazaniu na górze Jezus mówił, pozwólcie, że jeszcze przeczytam dzisiaj jeszcze raz fragment wczorajszej Ewangelii, bo na dzień dzisiejszy są słowa, które są kontynuacją tej myśli. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winne grona ściernia, a z ostu figi, tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone, a więc poznacie ich po ich owocach. I ciąg dalszy tej myśli dziś. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia? Nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia? Nie czyniliśmy wielkich cudów mocą Twego imienia? Wtedy im oświadczam, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom i runął, bo upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Oto słowo Pańskie. Jezus przyszedł wyeliminować wszelki fałsz, czyli pozory, które chce wcisnąć w życie Kościoła, w życie wierzących, kapłanów, hierarchii. Pozory dobra, pozorne rozwiązania. A dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją tej myśli o pozorach, o fałszu. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, ale ten, który pełni wolę Ojca. Chodzi o kult. Kult Boga w Kościele. No a tak się składa, że właśnie my, kapłani, spełniamy kult Boga. Możemy grzeszyć tym i później się tłumaczyć w momencie śmierci. W owym, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twoją? Otóż tu chodzi o przepowiadanie. Przepowiadanie, interpretacja Pisma Świętego Homilia ma być prorokowaniem, do czego nas Bóg prowadzi, do jakiego życia nas Bóg stworzył. Prorokowanie. A wiemy, że w prorokowaniu nie tyle chodzi tylko o przyszłość, ale prorokowanie polega na tym, co jest warte to, co obecnie robię, jak żyję. Prorokowanie. Proroku przemawia Duch Boży. W nas, kapłanach, powinien przemawiać Duch Zmartwychwstałego Chrystusa, a nie my. Czy nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia? Tu chodzi o sakrament pojednania. To, co my nazywamy spowiedzią, rozgrzeszaniem, uwalnianiem od złego ducha. Czy nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Chodzi o Eucharystię, o konsekrację. To jest nieustanny cud, że w słowach konsekracji przychodzi Chrystus zmartwychwstały z miłością z krzyża, by być przez symbol ludzkiego pokarmu, przez przemieniony ludzki pokarm w naszych wnętrzach jako zmartwychwstały. To jest znak, że Chrystus zmartwychwstały, zmartwychwstał, zwyciężył po to, żebyśmy z Jego obecności czerpali mądrość i moc, a nie tylko przyjąłem Komunię Świętą. Każda Eucharystia jest dla nas dobrą nowiną, bo to tą dobrą nowiną to jest osoba, która składa nam wizytę w naszym wnętrzu na dzień dzisiejszy. Gdy realnie Chrystus zapukał do naszych drzwi i wszedł do naszego pokoju, to byśmy oczywiście podejmowali Go, uroczyście wprowadzili nasze problemy, problemy dnia dzisiejszego i z Nim wszystko realizowali. Popatrzcie, jak nasze życie odstaje od tego, co powinno być. I nie może polegać na tym, że my idziemy jedynie do świątyni i mówimy Panie, Panie, ale wolą Ojca jest, żeby Chrystus zmartwychwstały, inaczej mówiąc Duch Święty, był Duchem pożywiającym nasze myśli, nasze pragnienia, nasze działania, ale my musimy zejść do pozycji dzieci, które nic nie wiedzą, nic nie potrafią, ale wiedzą, mam mamusię, która wszystko wie, wszystko potrafi. mam tatusia, który wszystko wie, wszystko potrafi, a ja tylko jednym żyję, oczywistością żonego. Dlatego ostatecznie w prawdziwej duchowości chodzi o dziecięctwo Boże. Dziecko nie żyje tym, co ja dla Boga, dla rodziców, tylko co rodzice dla mnie. I tu nam się kłania pierwsze czytanie. A szatan za wszelką cenę chce nas wyprowadzić z dzieciństwa Bożego. Każdego więc, kto tych słów moich słucha, a słuchamy w kazaniu na górze komentarza do dwóch tablic, do dekalogu, do prawa, do przymierza Starego Testamentu, wypełnia je. Żeby wypełniać, trzeba to zrozumieć najpierw. Można porównać z takim roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Skała to zmartwychwstały Chrystus nas. Ta skała i później piasek, na którym można coś budować, budować nasze życie. To jest oczywiście nawiązanie Jezusa do faktu, iż w tamtym klimacie są dwie pory roku, sucha i deszczowa. Budując w porze suchej bywało, że nie przewidzieli ludzie faktu, iż w porze deszczowej tamtędy popłyną tak rwące potoki, że wszystko zniszczy. Jest to aluzja do tego, że ja wam nie dam zbawienia zewnętrznego, że nie będzie powodzi, kataklizmów, gradu, tylko że w was będę zmartwychwstały, życie Boże, które może być zebrane w różnych okolicznościach. Wypełnić prawo, słowo, to żyć Chrystusem zmartwychwstałym i Jego obecnością w naszych wnętrzach. Wtedy, kiedy nie żyjemy obecnością zmartwychwstałego Chrystusa, wszystko jest zbudowane na piasku i raz po raz w naszym wnętrzu może się coś niedobrego dziać. Cierpimy. Jezus dzisiaj mówi, cierpisz z własnego powodu. Pamiętam, jeszcze pracowałem wtedy w Szczecinie, jak rozpoczęły się przekazy przez pewne źródło do mnie. Najpierw to Jezus zweryfikował pod słowem, uwierzytelnił to źródło. W jednym z pierwszych przekazów powiedział mi, cierpisz, widzę, że cierpisz, ale to jest twój produkt własny. Twój produkt własny. Muszę powiedzieć, że prawie, że się pogniewałem na Jezusa. Prawie, że się pogniewałem na Jezusa. Myślę, że takie dojmujące cierpienie to jest zawsze nasz produkt własny. Nie wypadało się gniewać na Jezusa. W związku z tym nie gniewałem się, ale nie rozumiałem. Zrozumienie przyszło po latach, a dzisiaj oczywiście wiem, że jeżeli mnie coś boli, to dlatego, że było zbudowane na piasku. Abraham, Saro w pewnym momencie swoje życie zbudowali na piasku. Nie przyszło cierpienie, przyszły kłopoty. Trzeba kończyć. Gdy Jezus dokończył tych mów, umysłowywały się. Tak 5 razy powtarza się w Ewangelii Mateusza. 5 razy, 5 mów. Bo Mateusz w Duchu Świętym miał napisać Ewangelię na tych w Izraelu, którzy odrzucili proroków, mimo iż prorocy jedynie rozwijali katechezę 2 tablic, że ostatecznie to jest Jezus Chrystus, że Bóg obiecał, wiecie, Księgu Mojżesza i się wywiązuje 5 mów, 5 ksiąg Mojżesza. Ogromna precyzja jest w Piśmie Świętym, dlatego w tym lekcjonarzu, jaki powinien być, gdy jest czytana w roku A Ewangelia Mateusza, powinien być bardzo szczegółowo mówiony 5 ksiąg Mojżesza. I podstawowa myśl fałszywi prorocy, fałsz, panie, panie, pozory wiary. Szatan przez to, co my dla Boga, prowadzi nas do pozoru wiary, pozornego zbawienia świata. Będzie ogromny ból, mówi o tym druga część Apokalipsy, dla kapłanów, którym będzie to odkryte. W sumie chodzi o jedno. My wiemy, że medycyna nie jest po to, żeby zajmować się wiedzą, tylko wiedza w medycynie jest po to, żeby przywracać ludziom zdrowie. Podobnie rzecz się ma i z teologią. Teologia nie jest po to, żeby była wiedzą, która nieustannie rośnie. Teologia jest po to, żeby uświęcać świat, uświęcać, uwalniać od demona, napełniać Duchem Bożym świat. Jezus przez przekazy, przez dzieło Marii Waltorty nazywa to racjonalizmem. Wiedza dla wiedzy. Muszę powiedzieć, że kiedyś się fascynowałem wiedzą, a teraz wiem, że liczy się świętość.
W sobotę podszedłem już pod klasztor, żeby słyszeć dzwonek na obiad. Siedziałem na takim głazie, skończyłem i byłem tak naładowany światłem, Bogiem i miłością Bożą, że sobie jęknąłem, jaka to szkoda, że tego się nie głosi wiernym w Kościele. Bo ja to studiowałem, żeby poznać. I wtedy ktoś wewnątrz do mnie przemówił, to ty tego nie głosiłeś. Ja powiedziałem, no ale nie znałem, nie głosiłem. To byłeś fałszywym prorokiem. Tak, byłeś fałszywym prorokiem. Nie znałem. A teraz cisza w środku, cisza z mojej strony kłopotliwa, trwająca kilka minut. I zacząłem się w tej ciszy rozwiązać, gdzie tu uciec, jak tu uciec, żeby nie głosić. I rozważyłem, że przecież będę umierał, stanę przed tym, który tam pytał mnie, dlaczego nie głosiłeś, że teraz poznałeś, dałem ci poznać przez 2 tygodnie. I powiedziałem, dobrze, będę głosił. I wtedy narodził się ten, którego dzisiaj słuchacie. Wtedy narodził się. W Ambierzycach, w sanktuarium maryjnym, gdzie taka maleńka figureczka jest przyczona. A to sanktuarium jest budowane na mogłę świątyni jerozolimskiej. I o tym przy życiu wstydziłem się mówić bardzo wiele lat. Długie lata o tym nie mówiłem, to było wielką tajemnicą ukrytą, ale już to zobowiązanie, to amen leżało w moim wnętrzu, w moim sumieniu, no i powolutku, powolutku. Tym niemniej, idąc za tym amen, żeby eliminować fałsz, stwierdza, że eliminacja tego fałszu poprzez wchodzenie w czyste, czystym duchowość Biblią nie jest czymś łatwym. No, ale sobie poradzi. Wiem, że Izak się urodzi i będzie dobrze.
Wiedza w Kościele dzisiaj to jest to 613, coś zbędnego. Kult, który nie prowadzi do świętości. Pamiętam z czasów mojej młodości w zakonie, nie było jeszcze Soboru Watykańskiego II. Podziw profesorów i przełożonych dla bardzo zdolnych kolegów, takich geniuszy czy półgeniuszy, którzy prawie wszyscy odeszli. Kim pracuje dzisiaj Jezus Chrystus? No takim pośladem, by powiedział gospodarz. Pośladem. Wziął 12 prostych, zwyczajnych, zrezygnował z wybitnych, mądrych, bo ci będą zdolni do dziecięctwa. Dopuszczą Boga, żywego Chrystusa, Jego czyny w swoim życiu. Znikną, by On zaistniał. Czego sobie i wam życzę. Amen.